Pogotowie radiowe.
Pogotowie radiowe, program prewencyjno-poradnikowo-interwencyjny na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13, a w dzisiejszym czwartkowym wydaniu kłaniają się Państwu Bogusław Wichrowski, który program realizuje, oraz przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry. A co przygotowaliśmy na dziś? Między innymi powiemy o świadczeniach wypłacanych przez ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym o najbardziej popularnym świadczeniu wychowawczym, tak zwanym potocznie 500+, świadczeniu, które na podstawie ustawy, którą w sierpniu tego roku podpisał prezydent Andrzej Duda, zmienia się w 800+. To oznacza, że od stycznia wysokość tego świadczenia będzie wynosiła właśnie 800 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Powiemy, jakie są procedury, ale także będziemy przestrzegać przed oszustami, bo przy takiej okazji pojawiają się zawsze nieprawdziwe informacje. Także będzie o wsparciu dla osób niepełnosprawnych dorosłych, to świadczenie pojawi się od nowego roku, oraz o tak zwanych emeryturach pomostowych. Powiemy, jakie tutaj warunki należy spełniać. W drugiej części programu powiemy o ogólnopolskiej akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, a to już 31. edycja tego pospolitego ruszenia. Przypominam, akcji, która rozpoczęła się tutaj w Polskim Radiu Lublin w latach 90. i trwa z powodzeniem do dziś. Do świąt jeszcze trwają zbiórki. Można także wciąż zakładać sztaby akcji i organizować koncerty, imprezy sportowe czy inne spotkania. Wszystko po to, żeby zebrać jak najwięcej darów rzeczowych, między innymi żywności, słodyczy, zabawek czy środków czystości. A na zakończenie wysłuchamy jak zawsze poradnika w języku ukraińskim z informacjami dla osób przekraczających polską granicę, obywateli Ukrainy szukających schronienia w naszym kraju, który ukazuje się na antenie Polskiego Radia Lublin od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Emitowany jest od poniedziałku do piątku około godziny 12.50. Informacje pojawiają się także na naszym portalu radio.lublin.pl. Szczegóły już za chwilę. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o sposobie komunikowania. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy pod numerem zgłoszeniowym 815 33 11 11 albo mailowo lub pocztą tradycyjną. Adresy, telefony, wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl, a archiwum w zakładce Pogotowie Radiowe. Pogotowie Radiowe do 13 zapraszamy.
Pogotowie Radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym będziemy mówić o świadczeniach wypłacanych przez ZUS. A ze mną w studiu Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Kilka tematów do omówienia. Zaczniemy od świadczenia. Świadczenia tak zwanego 500+. W styczniu wejdą w życie nowe przepisy ustaw zatwierdzonych przez prezydenta Andrzeja Dudę w sierpniu tego roku, między innymi zwiększającą wypłatę świadczenia tak zwanego 500+ do kwoty 800 zł. Nastąpi to automatycznie, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku i od tego zacznijmy, bo tutaj pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji.
Tak, pierwsza najważniejsza sprawa jest taka, że to świadczenie zmieni swoją wartość 500 zł na 800 zł w sposób automatyczny. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS po prostu wszystkim rodzicom, którzy posiadają uprawnienia do tego świadczenia, zacznie od stycznia wypłacać po prostu wyższą kwotę. W takich samych terminach, jak było do tej pory, po prostu zmieni się kwota. Zamiast 500 zł wpłynie na rachunek 800 zł. Dlaczego to się będzie działo automatycznie? Dlatego, że świadczenia wychowawcze, czyli to tak 500+, czy 800+, już teraz od stycznia, są przyznawane i wypłacane w tak zwanych okresach świadczeniowych, które trwają od czerwca do maja kolejnego roku. Więc w tym momencie jesteśmy w okresie świadczeniowym, który będzie trwał jeszcze do końca maja 2024 roku, więc nie ma sensu składać kolejnego wniosku, bo wniosek już złożyliśmy w 2023 roku. Dopiero jeżeli będziemy zainteresowani, żeby uzyskać świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy, czyli to będzie od czerwca 2024 do maja 2025 roku, wtedy trzeba będzie złożyć kolejny, jak co roku, wniosek do ZUS-u. Takie wnioski będzie można składać do ZUS-u już od lutego przyszłego roku i wnioski, jak co roku, składamy wyłącznie w formie elektronicznej, czyli przez aplikację mobilną mZUS na telefony lub tablety, przez portal usług elektronicznych ZUS-u, przez portal Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wiele banków taką funkcjonalność już udostępnia.
Warto o tym pamiętać, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawiają się różne nieprawdziwe informacje i tutaj no, trzeba uważać, żeby oszuści też się tym nie zainteresowali, ponieważ pojawia się informacja, że będzie wyrównanie, jeżeli się złoży wniosek.
Tak. Pojawiły się taki fake news w internecie, że ZUS rozpoczął wyrównanie kwoty od 500 do 800 zł, czyli te 300 zł, od sierpnia, czyli od momentu, kiedy prezydent podpisał ustawę. I nawet w internecie krążył wzór takiego wniosku. No to niestety nie jest prawda. Żadnego wyrównania tutaj nie będzie. W ustawie jest jasny zapis, że wysokość świadczenia zmienia się od 1 stycznia 2024 roku. Więc nie można dawać wiary takim informacjom, że jakieś wyrównanie nam się będzie jeszcze należało za część 2023 roku. Takiego mechanizmu wyrównania nie ma w ustawie.
I składamy wnioski elektronicznie, nie ma wersji papierowej?
Nie ma wersji papierowej, są tylko wersje elektroniczne. Jeżeli ktoś nie ma w domu internetu albo nie ma komputera, to może w każdym momencie zgłosić się do placówki ZUS-u, dowolnej. W placówkach ZUS-u są ustawione terminale komputerowe, gdzie można sobie taki wniosek siąść i wypełnić, a jeśli trzeba, to można też skorzystać z asysty pracownika ZUS-u, który podpowie, gdzie ten wniosek jest na platformie usług elektronicznych. Można ten wniosek sobie wypełnić i złożyć w ZUS-ie.
Jeżeli mówimy o tym, co można w placówce zrobić, jakie usługi, z jakich usług można skorzystać, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zapisanie się na taką wizytę, na spotkanie z pracownikiem, czy trzeba wcześniej rejestrować?
Możliwości jest kilka. Możemy albo na platformie usług elektronicznych zarezerwować sobie po prostu wizytę na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Otrzymujemy taki specjalny kod, przychodzimy o umówionej godzinie do ZUS-u. W tych biletomatach, takich, które w tym systemie kierowania ruchem, który jest zainstalowany we wszystkich ZUS-ach, wybieramy sobie, że wizyta zarezerwowana, wpisujemy ten kod, dostajemy bilet i ten system kierowania ruchem automatycznie o wybranej przez nas godzinie przywoła nas do stanowiska, gdzie już pracownik ZUS-u będzie czekał. Można też skorzystać, na przykład bardzo popularną ostatnio robi się tak zwana e-wizyta, czyli możliwość porozmawiania z pracownikiem ZUS-u przez internet. Trzeba mieć tylko komputer z mikrofonem i z kamerką, a teraz no, praktycznie każdy laptop taką funkcjonalność ma. Też wchodzimy sobie na stronę internetową ZUS-u, wybieramy sobie e-wizytę, wybieramy temat rozmowy, wybieramy termin z kalendarza i dostajemy chwilę później maila z linkiem i w momencie, kiedy na tym umówionym terminie trzeba z tego linku skorzystać, czyli w niego kliknąć, jesteśmy podłączani do systemu informatycznego ZUS-u i po drugiej stronie widzimy pracownika. Widzimy, bo ten pracownik też ma kamerkę. Ta kamerka jest potrzebna do tego, żeby można było dowód osobisty pokazać, czyli się wylegitymować tak jakby przez internet.
Krótka przerwa, a po niej między innymi powiemy o świadczeniu wspierającym dla osób niepełnosprawnych.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym rozmawiamy o świadczeniach wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Naszym gościem jest Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Przed przerwą mówiliśmy o tym najbardziej popularnym świadczeniu wychowawczym, tak zwanym 500+, świadczeniu, które na podstawie ustawy, którą w sierpniu tego roku podpisał prezydent Andrzej Duda, zmienia się w 800+, to znaczy będą wypłacane środki w wysokości 800 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Nastąpi to automatycznie, przypominamy, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku, bo takie informacje nieprawdziwe pojawiały się w przestrzeni medialnej i warto o tym pamiętać. Teraz powiedzmy o innym świadczeniu, bo od 1 stycznia także wejdą w życie kolejne przepisy, te z kolei podpisane w lipcu tego roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, które wprowadzają świadczenia wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Jak tutaj to wygląda? Jakie są zasady przyznawania tego wsparcia?
To jest nowe świadczenie. Świadczenie, którego jeszcze tutaj w polskim systemie ubezpieczeń społecznych nie było. To świadczenie wspierające jest oczywiście adresowane do osób z niepełnosprawnościami. I teraz tak, żeby uzyskać takie świadczenie, żeby ZUS mógł zacząć to świadczenie wypłacać, pierwsze kroki trzeba skierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. I ten Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyda temu ubezpieczonemu decyzję, w której będzie określony poziom potrzeby wsparcia. I ten poziom będzie określony w sposób punktowy, czyli komisja lekarska czy lekarz orzecznik będzie ustalał w formie punktów, jaka jest ten poziom potrzeby wsparcia dla tej osoby z niepełnosprawnością. Tych punktów można uzyskać od 0 do 100. Ta punktacja będzie przydzielana na podstawie kryteriów, które zostały przygotowane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. I tutaj chodzi o ten poziom potrzeby wsparcia, to nie chodzi tylko o jakieś takie podstawowe rzeczy, ale to są również potrzeby między innymi na przykład społeczne, czy na pokrycie kosztów wypożyczenia jakiegoś sprzętu rehabilitacyjnego i tak dalej. Czyli można te środki wydatkować szerzej i tutaj to orzeczenie też będzie wydawane pod kątem samej niepełnosprawności, tylko pod kątem, w jakim otoczeniu ten człowiek przebywa, jakie on ma faktycznie potrzeby. I teraz tak, wysokość świadczenia będzie zależała od tego, ile tych punktów uzyska ubezpieczony na tej decyzji. I to świadczenie będzie można pobierać z ZUS-u, jeżeli uzyskamy tych punktów co najmniej 70. I tu jest o tyle ciekawa konstrukcja, bo wysokość świadczenia będzie powiązana z właśnie liczbą tych punktów. Będzie można dostać od 40% do 220% renty socjalnej. Wiadomo, że ta renta socjalna to jest teraz na poziomie minimalnej emerytury, więc przekładając na kwoty, wysokość tego świadczenia wspierającego to jest pomiędzy 600 zł a 3,5 tysiąca zł. I tu jest jeszcze taka jedna rzecz, że to świadczenie będzie wprowadzane w pewnych transzach. Osoby, które uzyskają od 87 do 100 punktów, mogą już ubiegać się o świadczenie wspierające od przyszłego roku, 2024 roku. Osoby, które uzyskają od 78 do 86 punktów, będą mogły ubiegać się o to świadczenie od 2025 roku. Natomiast osoby, które uzyskają od 70 do 77 punktów, będą mogły się ubiegać o świadczenie dopiero od 2026 roku. Ale jest tutaj pewien wyjątek. Osoby, które uzyskają przynajmniej 70 punktów, będą mogły uzyskać świadczenie już od przyszłego roku, pod warunkiem, że w 2024 roku opiekunowi będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy, więc też są tutaj pewne wyjątki. I teraz, żeby uzyskać to świadczenie, żeby ZUS podjął wypłaty, konieczne będzie złożenie wniosku. Wnioski będzie można składać również wyłącznie w formie elektronicznej, w trzech możliwych miejscach. Albo na platformie usług elektronicznych PUE ZUS, albo na portalu Empatia, albo przez bankowość elektroniczną. Do tego wniosku już nie trzeba będzie załączać kopii tej decyzji z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności, dlatego że ZUS już będzie miał informacje z ewidencji właśnie takich wydanych decyzji, która będzie prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To świadczenie będzie wypłacane w kwocie brutto równa się netto, to znaczy nie będzie od niego żadnych potrąceń, nie będzie tam zaliczki na podatek dochodowy, nie będzie żadnej składki zdrowotnej doliczane, czyli dokładnie taka kwota, jaka nam przysługuje, będzie wypłacana na rękę, czyli brutto równa się netto. Również tu jest zastosowany taki mechanizm, jaki jest podobny przy świadczeniach tych dotyczących rodzin, że wysokość tego świadczenia wspierającego nie może być pomniejszona na przykład przez zajęcia komornicze, czyli nie może być w żaden sposób zmniejszona. Oczywiście to świadczenie wspierające można pobierać z innym świadczeniem przyznanym przez ZUS, na przykład z rentą socjalną albo z tym tak zwanym 500+ dla osób niesamodzielnych, więc te świadczenia można łączyć, więc to są dodatkowe pieniądze.
Czyli to świadczenie wspierające tylko dotyczy osób dorosłych z niepełnosprawnością.
Tak, oczywiście. Dotyczy osób, które mają ukończone 18 lat, mieszkają w Polsce, no i właśnie mają wydaną tą decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności. Ja jeszcze dodam, że to świadczenie jest przyznawane dla osób, które są uznane za osoby z niepełnosprawnościami, czyli albo posiadają orzeczenie o niepełnosprawności jej stopniu, wydane przez jakiś zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, miejski, powiatowy czy wojewódzki, albo posiadają orzeczenie o niezdolności do pracy, albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez ZUS, albo orzeczenie o inwalidztwie, czyli to są te stare orzeczenia wydawane jeszcze przed 97 roku. I ta decyzja nowa, dotycząca właśnie tych potrzeb wsparcia, będzie wydawana na taki sam okres, na jaki była wydana ta wcześniejsza nasza decyzja, ale nie na dłużej niż na 7 lat. Więc to jest świadczenie, które trzeba po prostu będzie pod co jakiś czas odnawiać.
Czyli zanim ktoś zechce złożyć wniosek, elektronicznie przypominamy, musi najpierw mieć te wszystkie dokumenty.
Tak, musi najpierw udać się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, poddać się tam badaniu i potem już można od razu składać wniosek do ZUS.
Kolejna kwestia to emerytura pomostowa. Tutaj też jest wiele pytań od słuchaczy w tej kwestii. Przypomnijmy, komu przysługuje.
Emerytura pomostowa to jest rozwiązanie, które jest skierowane do osób, które pracują w bardzo trudnych warunkach. Ustawowo to się nazywa, to jest praca w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, więc albo bardzo ciężka praca fizyczna, górnicy, hutnicy, albo praca wymagająca szczególnej koncentracji, czyli na przykład piloci samolotów, kierowcy zawodowi, albo osoby kierujące pociągami, czyli motorniczy, prawda, czy operatorzy reaktorów jądrowych, czy kontrolerzy lotów. I jeżeli wykonujemy taką pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze przez odpowiednią ilość lat i nasz pracodawca opłaca składkę, bo wtedy musi, jeżeli mam pracowników w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, opłaca składkę na fundusz emerytur pomostowych, to mamy możliwość, ale to jest, mówię, możliwość, to nie jest obligo, mamy możliwość przejść sobie na emeryturę 5 lat wcześniej. Ale jest też możliwość, że nie będziemy korzystali z tej możliwości przejścia na emeryturę 5 lat wcześniej. Wtedy przechodząc na emeryturę w wieku ustawowym, już tym pełnym, otrzymamy specjalną rekompensatę do kapitału początkowego, więc to nam podwyższy wysokość emerytury. Czyli albo jeśli pracujemy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, to albo możemy przejść sobie na emeryturę 5 lat wcześniej, albo odejść w wieku powszechnym i na tym dostać taki bonus w formie tej rekompensaty do kapitału początkowego za to, że nie przeszliśmy na emeryturę wcześniej. Ale tak jak mówię, to jest skierowane tylko do bardzo wąskiej grupy zawodów. Te zawody są wymienione w rozporządzeniu, no i trzeba wykonywać konkretnie ten zawód, nie jakiś podobny, tylko konkretnie ten.
Dotyczy to określonej grupy osób, powiedzmy.
Tak.
Teraz przejdźmy do czegoś, co nas wszystkich właściwie dotyczy, a propos zwolnień lekarskich, bo mamy czas, jaki mamy, mnóstwo infekcji, chorób, wiele osób na zwolnienia lekarskie się wybiera i przyjmuje tak zwane L4, choć ta terminologia już się dawno zmieniła, ale w świadomości społecznej L4 pozostało. Jak tutaj sytuacja wygląda? Z czego możemy korzystać? Co możemy, czego nie możemy na takim zwolnieniu, bo kontrolę ZUS przeprowadza.
Oczywiście. Zwolnienie lekarskie, czyli to jest EZLA, elektroniczne ZLA, które lekarze teraz wystawiają to elektronicznie, ono wpływa przez internet do zakładu pracy, w którym pracujemy i do ZUS-u. I teraz takie zwolnienie lekarskie, ono oczywiście jest kuponem na zasiłek chorobowy. Więc no, jeśli mamy to zwolnienie lekarskie, to trzeba pamiętać, że nie możemy pracować zarobkowo, ani wykonywać żadnych innych czynności, które mogłyby nasz stan zdrowia pogorszyć. Bo zwolnienie lekarskie tak naprawdę jest orzeczeniem o czasowej niezdolności do pracy. Czyli czego nam nie wolno robić? No przede wszystkim pracować zarobkowo, robić na przykład remontu w domu. Ale możemy robić pewne rzeczy takie z życia codziennego. ZUS może w każdym momencie skontrolować, czy te zwolnienie lekarskie jest prawidłowo wykorzystywane, więc może się u nas w domu w każdym momencie pojawić dwóch pracowników ZUS-u. Oni mają legitymacje służbowe i mogą sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy w miejscu, w którym mieliśmy się kurować. I tu taka jedna uwaga, którą żeby warto sobie przypilnować. W momencie, kiedy lekarz wystawia nam zwolnienie lekarskie, podaje w tym zwolnieniu lekarskim adres, pod jakim będziemy przechodzić tą swoją rehabilitację. To nie musi być adres zamieszkania, to nie musi być adres zameldowania, to ma być adres, gdzie faktycznie będziemy się leczyć. Bo jeżeli ja na przykład wyjadę w odwiedziny do cioci do Gdańska i tam na przykład będę miał jakąś kontuzję, no więc ja będę u tej cioci w Gdańsku, więc muszę podać gdański adres, bo pracownicy ZUS-u, jeśli przyjadą na kontrolę, to przyjadą na ten adres podany w zwolnieniu lekarskim. No i co w sytuacji, jeżeli nas w tym w domu nie zastaną? Otrzymamy list z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego nas nie było w domu. No i trzeba będzie napisać, jaka była przyczyna naszej nieobecności, ale trzeba pamiętać o tym, że wolno wykonywać pewne czynności takie podstawowe, które są związane z opuszczeniem miejsca tej rehabilitacji. Czyli na przykład możemy wyjść do sklepu po zakupy, szczególnie jeżeli jesteśmy osobą samotną. Możemy wyjść do apteki po leki, możemy pójść do lekarza. Natomiast no nie wolno nam, tak jak mówię, pracować, robić remontów, ani żadnych innych rzeczy, które ten nam stan zdrowia by mogły pogorszyć.
A nie odpoczywać podczas wycieczki chociażby zagranicznej, a potem
to też.
Wstawiania zdjęć czy filmów tak. Na social media, bo też się tak zdarza.
Tak, zdarzają się takie sytuacje. Znaczy ich nie jest dużo, bo my tak mniej więcej w ciągu roku na terenie województwa lubelskiego to, że tak powiem, cofnęliśmy około 30 kilku zwolnień lekarskich, więc to nie jest jakaś wielka skala, no ale są też tacy, którzy na przykład na złość szefowi, który nie chce mi dać urlopu, pójdę sobie na zwolnienie lekarskie. Szczególnie, że no, lekarza można oszukać. No, teraz są popularne te telewizyty, porady lekarskie. Lekarz nas nie widzi, nie może nas dotknąć, nie może nam zajrzeć do gardła. Musi nam po prostu uwierzyć na słowo. No jeśli nakłamiemy, no to zwolnienie lekarskie dostaniemy. No i na przykład wykorzystamy je na podróż gdzieś zagraniczną czy na wczasy. No tego też nie można robić. Powinniśmy być w domu i się kurować.
Warto o tym pamiętać. 743-7383 kierunkowy do Lublina 81 801 50 10 22 to numery telefonów do nas tutaj do studia, gdzie za chwilę nasz gość rozpocznie dyżur telefoniczny. Maciej Raszewski, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Do Państwa dyspozycji do godziny 13 można dzwonić i dopytywać o te bardzo ważne kwestie. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam.
Dziękuję również.
Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na Ciebie czekają. Bezpłatna infolinia akcji 800 600 650. Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na Ciebie czekają.
A to już 31. edycja tego pospolitego ruszenia akcji charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Akcji, która, przypominam, rozpoczęła się tutaj w Polskim Radiu Lublin w latach 90. i trwa z powodzeniem do dziś. Do świąt jeszcze trwają zbiórki. Można także wciąż zakładać sztaby akcji i organizować koncerty, imprezy sportowe czy też inne spotkania. A wszystko po to, by zebrać jak najwięcej darów rzeczowych, m.in. żywności, słodyczy, zabawek czy środków czystości, które trafią przed Wigilią do potrzebujących, mówi przewodnicząca Głównego Społecznego Komitetu Akcji i pomysłodawczyni, redaktor Ewa Dados.
Do 22 grudnia można rejestrować sztaby akcji. Chodzi o to, aby zakończyć zbiórkę w dniu 23. Takie są zasady terminowe. Terminarz akcji wywieszony jest na stronie www.pdpz, ale my proponujemy, żeby Państwo postarali się uczynić to wcześniej, myślę o rejestracji, no i aby z darami i z pomocą zdążyć przed świętami, więc rzecz jasna jest to indywidualna decyzja każdego sztabu. ale zachęcamy do tego, by zakończyć zbiórki do 15 grudnia. Taką prośbę mamy do mieszkańców Lublina i sztabów lubelskich, bowiem ostatni tydzień przed świętami w naszym mieście to zawsze pogotowie wigilijne, czyli czas na obdarowywanie, wydawanie paczek i przekazywanie darów.
Gdzie mogą powstawać sztaby?
Sztab akcji na dobrą sprawę powstaje tam, gdzie znajduje się ktoś, kto podejmuje decyzję, że ten miesiąc, czas Adwentu, idziemy do Państwa z propozycją wsparcia i pomocy dla tych, którzy sami o siebie nie zadbają i głośno tego nie powiedzą, a potrzebują właśnie pomocy, tak jak w naszych informacjach, które wybrzmiewają z anteny, by pomóc dzieciom kiedyś przetrwać zimę. Czasem ta zima jest taka nie bardzo minus 20, ale w sercu czy w innych okolicznościach czuje się ją z każdego kąta. Więc to są czasem niezwykłe dary, dlatego sztaby mają najróżniejsze przesłania. Powiedzmy, powstaje sztab przy klubie sportowym, będą rozgrywać mecze, zbierając dary, ale też kiedy zaopiekują się, czy będą mieć okazję zrobić coś fajnego dla dzieci w małej szkółce, w małej miejscowości, być może odkryć talent sportowy, to ciąg dalszy następuje. To się nie kończy tylko na tej zbiórce, to się nie kończy tylko na tej akcji. To jest tak, jak zawsze przedstawiciele banku, tu naszego lubelskiego, kiedyś dawno, dawno temu po raz pierwszy pojechali do dzieci, do konkretnego domu dziecka. I do tej pory rokrocznie właśnie o tych dzieciach myślą, właśnie dla nich organizują zbiórkę i właśnie tam wyjeżdżają, by przekazać kawałek swojego serca. Czyli tworzą się takie przyjaźnie, tworzy się taki most wzajemnej pomocy i dbałości o siebie. Ale sztaby powstają też przy domach kultury na przykład, przy instytucjach w ogóle kulturalnych. I pomysły są najróżniejsze, albo podczas koncertu zbierane są dary, a przy okazji rozwijają się talenty młodych ludzi, więc dar talentu za dar serca. To takie było hasło. Powstają przy najróżniejszych instytucjach i najważniejsze w przedszkolach, w szkołach, między innymi urzędach, jak no nie wiem, w Regionalnym Ośrodku na przykład powstał sztab akcji, czy we wszystkich niemal oddziałach gminnych ośrodków pomocy społecznej w małych wioskach, czy przy urzędach gminy, czy przy Ochotniczej Straży Pożarnej, przy parafiach. Sztaby zakładają oddziały KSM-u, czyli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, harcerze. Mówię z głowy teraz, nie mam przed sobą listy, ale w teatrach, w każdym razie świat kultury pięknie potrafi się dzielić, ponieważ nie tylko zbierają dary, ale także często zapraszają dzieciaki. To jest też taki czas, ciepły czas człowieka dla człowieka. Więc zachęcamy do przekazywania różnych darów, tak jak kiedyś młodzież w Biłgoraju w ramach Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w kole PCK oddawała krew, ponieważ to jest najcenniejszy dar serca. No to tego nie można ani zmierzyć, ani zważyć, prawda? To są takie dary.
A przypominamy, że już w poniedziałek 18 grudnia w ramach akcji odbędzie się mecz Słodki Serc z udziałem lubelskich sportowców. Będzie to też okazja, by im podziękować. Biletem wstępu są słodycze, które trafią do potrzebujących dzieci. Szczegóły na stronie pdbz.pl. A teraz czas na poradnik w języku ukraińskim, który przygotowała Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL, ви маєте завантажити додаток «Дія.pl», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер PESEL, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на go.pl в закладці «Сайт для громадян України». Безкоштовний номер гарячої лінії, на який може зателефонувати кожен, хто хоче отримати інформацію про права пацієнта та функціонування системи охорони здоров'я в Польщі. Це 800 190 590.
Пам'ятай.
Тарас Петрів, я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка здорова».
Як отримати карту побиту біженцям?
Згідно новелізації спецустави про допомогу українцям, котра набула чинності з 1 квітня, на карту побиту може подаватися особа-біженець, котра або працює на території Речпосполітої Польської, або веде господарську діяльність. Для такої заявки нам необхідно просто зібрати комплект документів та податися зручним способом. Способів по факту існує три. Перший спосіб – це онлайн-реєстрація. Я це кажу, наприклад, улюблена онлайн-реєстрація на зустрічі з інспектором, де нам поставлять печатку, перевірять документи. Другий спосіб – це подача поштою. Та третій спосіб – це подача через рецепцію Ужендо Воєводського. Через, в нашому випадку, в Люблині – це подача через реєстрацію на вулиці Чеховська, 15.
Я знаю, що також можна карту побиту отримати від навчання, і якщо в тебе є польське коріння.
В даний момент для осіб, котрі приїхали після 24 лютого 2022 року і отримали статус УКР, такої можливості немає.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.
Радіо Любліна. Слухай нас теж в технології DAB+.